Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Lęk. Mądrość, która pomaga przetrwać burzę, to krótka książka refleksyjna i praktyczny przewodnik autorstwa Thich Nhat Hanh Tha, wietnamskiego mistrza Zen. Autor podejmuje temat lęku nie jako osobistej porażki ani problemu, który można raz na zawsze usunąć, lecz jako powszechne doświadczenie człowieka. Pisze o obawach przed chorobą, starzeniem się, utratą bliskich, niepewnością finansową, niepowodzeniem i śmiercią. Punktem wyjścia jest buddyjska praktyka uważności, rozumiana jako świadome powracanie do tego, co dzieje się teraz. Książka ma pomóc zauważyć lęk, rozpoznać jego źródła i nie pozwolić, by automatycznie kierował decyzjami oraz relacjami. Han łączy proste ćwiczenia oddechowe i medytacyjne z rozważaniami o przemijaniu, dziecięcych zranieniach, komunikacji i wspólnocie. Nie przedstawia terapii klinicznej ani systematycznego wykładu psychologii. Proponuje raczej spokojny język praktyki duchowej, który ma zwiększać zdolność do obecności, współczucia i realistycznego kontaktu z trudnymi emocjami. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, uważność zmienia relacje z lękiem. Zamiast obiecywać jego zniknięcie, centralna teza książki brzmi, że cierpienie wzrasta, gdy człowiek jest całkowicie pochłonięty przez przewidywania dotyczące przyszłości albo przez obrazy przeszłości. Lęk często działa właśnie w ten sposób. Umysł tworzy scenariusze straty, porażki lub zagrożenia, a ciało reaguje, jakby wydarzały się już teraz. Thich Nhat Hanh nie zaleca jednak zaprzeczania ryzyku ani wymuszania optymizmu. Zachęca do rozpoznania prostego faktu, że lęk jest obecny i do powrotu do oddechu, ciała oraz bezpośredniego otoczenia. Taka praktyka tworzy odstęp między emocją a reakcją. Dzięki temu osoba przestraszona może zauważyć, co rzeczywiście dzieje się w chwili obecnej, a co jest wyobrażeniem lub utrwalonym nawykiem myślenia. Autor przedstawia uważność jako zdolność patrzenia głęboko, nie jako technikę szybkiego uspokojenia. Jej celem jest zrozumienie, skąd bierze się konkretna obawa i jakie potrzeby ukrywają się pod nią. To ważne rozróżnienie. Książka nie sugeruje, że dojrzałość polega na nieodczuwaniu strachu. Proponuje, by nie oddawać strachowi pełnej władzy nad uwagą, wyborami i sposobem traktowania siebie oraz innych. Po drugie, świadomy oddech i powrót do ciała jako praktyka na chwilę przeciążenia. Najbardziej praktyczny wymiar książki stanowią proste formy zatrzymywania się. Przede wszystkim świadome oddychanie. W ujęciu Hanha oddech nie jest magicznym środkiem, który usuwa przyczynę problemów. Jest punktem oparcia, dostępnym wtedy, gdy myśli rozpędzają się, a emocje stają się przytłaczające. Skierowanie uwagi na wdech i wydech pozwala zauważyć napięcie bez natychmiastowego osądzania go, tłumienia lub przenoszenia go na innych. Autor wiąże tę praktykę z odzyskiwaniem kontaktu z ciałem i teraźniejszością, gdy lęk dotyczy wydarzeń, których nie da się w danej chwili kontrolować. Można przynajmniej rozpoznać aktualny stan organizmu, rytm oddechu i warunki bezpieczeństwa obecne tu i teraz. To ogranicza automatyzm paniki, choć nie zastępuje działań potrzebnych w realnym kryzysie. Han zachęca też do łagodnego przyjęcia emocji. Zamiast traktować je jak wroga, proponuje zwracać się do nich z troską, podobnie jak do przestraszonego dziecka. Taki język podkreśla, że walka z własnym doświadczeniem może potęgować napięcie. Ćwiczenia są celowo nieskomplikowane, ponieważ mają być użyteczne również wtedy, gdy człowiek nie dysponuje spokojem potrzebnym do długiej analizy. Po trzecie, pierwotny lęk. Dziecięca bezradność i potrzeba wewnętrznego schronienia. Książka zwraca uwagę na głębsze warstwy strachu, których nie wyjaśnia wyłącznie bieżąca sytuacja. Thich Nhat Hanh opisuje pierwotny lęk jako doświadczenie związane z fundamentalną bezradnością, potrzebą opieki i późniejszym poczuciem oddzielenia. Nie jest to kliniczna teoria rozwoju, lecz buddyjska interpretacja tego, dlaczego dorośli mogą silnie reagować na samotność, odrzucenie, zależność lub niepewność. Autor sugeruje, że dawne ślady lęku mogą odzywać się w relacjach i w chwilach zagrożenia, nawet jeśli racjonalnie wiemy, że obecnie mamy więcej zasobów niż kiedyś. Ważne jest tu podejście pełne współczucia. Zamiast zawstydzać siebie za reakcję, można rozpoznać cierpiącą, przestraszoną część własnego doświadczenia.
Z tym wątkiem łączy się medytacja Wyspy Jaźni. Jej sens polega na budowaniu wewnętrznego miejsca stabilności poprzez kontakt z oddechem, ciałem, świadomością i wartościami praktyki. Nie oznacza izolacji od ludzi ani przekonania, że należy radzić sobie samemu. Chodzi o rozwijanie zdolności, by w trudnej chwili nie szukać bezpieczeństwa wyłącznie w zewnętrznym potwierdzeniu.
To szczególnie istotne dla osób, które pod wpływem lęku reagują impulsywnym przywiązaniem, unikaniem albo próbą kontrolowania innych.
Po czwarte, przemijanie i śmierć jako temat, którego unikanie podtrzymuje niepokój. Jednym z odróżniających elementów książki jest otwarte podejście do śmierci i utraty.
Han nie traktuje tych tematów jako pobocznych przykładów lęku, lecz jako doświadczenia, które w różnej formie dotyczy każdego człowieka.
Obawa przed śmiercią własną lub bliskich może wpływać na codzienne wybory, nawet gdy rzadko jest wypowiadana wprost.
Autor korzysta z buddyjskich idei nietrwałości, braku trwałego, odrębnego ja oraz współzależności, czasem określanej jako współistnienie.
Ich funkcją jest zakwestionowanie intuicji, że życie jest izolowanym obiektem, który po prostu pojawia się i znika.
W tym języku ludzie i rzeczy nie istnieją niezależnie, lecz dzięki niezliczonym relacjom oraz warunkom.
Dla czytelnika niepodzielającego tych założeń może to być bardziej zaproszenie do refleksji niż rozstrzygający argument filozoficzny.
Praktyczna wartość tej części polega na zmniejszaniu unikania.
Przyjęcie faktu przemijania może wzmacniać wdzięczność za obecność bliskich i zachęcać do pełniejszego uczestniczenia w teraźniejszości.
Han nie oferuje łatwego pocieszenia ani gwarancji, że żałoba przestanie boleć. Przedstawia raczej zmianę perspektywy, w której miłość, pamięć i wzajemne oddziaływanie nie muszą być rozumiane wyłącznie przez pryzmat posiadania oraz nieodwracalnej utraty.
Na koniec, lęk w relacjach wymaga słuchania, życzliwej mowy i wsparcia wspólnoty. Han pokazuje, że lęk nie jest wyłącznie prywatnym stanem umysłu. Może przejawiać się w oskarżeniach, wycofaniu, zazdrości, potrzebie kontroli i niezdolności do słuchania drugiej osoby.
Dlatego obok indywidualnej medytacji autor podkreśla znaczenie głębokiego słuchania i życzliwej mowy.
Głębokie słuchanie nie oznacza zgadzania się na wszystko ani rezygnacji z granic. Polega na próbie usłyszenia cierpienia oraz obaw obecnych pod czyjąś reakcją.
Życzliwa mowa wymaga z kolei, aby mówić o własnym bólu bez języka, który automatycznie rani i zamyka rozmówcę. Te praktyki mają konkretny cel.
Mogą przerwać cykl, w którym strach jednej osoby uruchamia obronę drugiej, a wzajemna obrona potwierdza obu stronom poczucie zagrożenia.
Autor przypomina również o wartości sanghi, czyli wspólnoty praktykującej. W jego perspektywie trwała zmiana jest trudniejsza, gdy próbuje się jej dokonać całkowicie samotnie.
Regularny kontakt z ludźmi, którzy starają się praktykować uważność, może wspierać powrót do równowagi i odpowiedzialności.
Nie jest to jednak argument za zastąpieniem profesjonalnej pomocy wspólnotą duchową.
Najtrafniej można odczytać tę część jako przypomnienie, że relacje są zarazem miejscem, w którym lęk się ujawnia i zasobem potrzebnym do jego łagodniejszego przeżywania.
Podsumowując, lęk. Mądrość, która pomaga przetrwać burzę, będzie wartościowa dla osób, które szukają przystępnego duchowego języka do pracy z przewlekłym zamartwianiem się, niepewnością, lękiem przed utratą albo napięciem w relacjach.
Szczególnie dobrze odpowie czytelnikom zainteresowanym buddyzmem zen, medytacją i praktyką uważności, lecz nie oczekującym akademickiego omówienia filozofii.
Krótka forma oraz prostota proponowanych ćwiczeń ułatwiają wykorzystywanie książki jako regularnego punktu odniesienia, a nie jednorazowej lektury.
Jej praktyczny pożytek polega przede wszystkim na ćwiczeniu pauzy między odczuciem a reakcją, rozpoznawaniu własnych nawyków unikania i rozwijaniu bardziej współczującego stosunku do siebie. Intelektualnie książka proponuje też inną perspektywę na śmierć, nietrwałość i zależność od innych.
Nie każdy czytelnik przyjmie metafizyczne elementy buddyjskiego ujęcia, takie jak idee braku narodzin i braku śmierci.
Mimo to mogą one stanowić użyteczne zaproszenie do namysłu nad tym, dlaczego tak silnie próbujemy kontrolować to, co nieuniknione.
Na tle wielu poradników o lęku książka wyróżnia się brakiem języka produktywności, samodoskonalenia i walki z emocjami.
Hannie obiecuje, że właściwa technika usunie wszelki strach. Pokazuje raczej, jak być przy nim uważnie, nie wzmacniać go oporem oraz nie przenosić go bezrefleksyjnie na innych.
Nie zastępuje to psychoterapii ani pomocy medycznej przy nasilonych objawach, ale może być jej spokojnym, wartościowym uzupełnieniem. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Thich Nhat Hanh, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.